7 minut po godzinie 20, Bogusława Potalas i Andrzej Gruszka. Witamy. Właśnie tak wzruszająco grają pan Jakub Kotowski, skrzypek, koncertmistrz Filharmonii Zielonogórskiej, instrumentalista, kompozytor, aranżer. Witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Pan Jakub przyszedł ze swoją córą Hanią, 11-letnią, która jest uczennicą szkoły muzycznej pierwszego stopnia w klasie skrzypiec profesora Krzysztofa Kowalika. Witam cię, Haniu.
Witam.
Jest z nami również pan Adam Męczywór, solista, fagocista Filharmonii Zielonogórskiej, organista parafii Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze, także aranżer. Witam, panie Adamie.
Dobry wieczór państwu.
Również witam serdecznie panią Ewę Lukas-Janowską, która jest historykiem sztuki. Ale no właśnie w takim gronie do godziny 21 będziemy kolędować, proszę państwa. Właśnie, do kiedy wypada kolędować, panie Adamie? No można cały rok sobie kolędy śpiewać, ale no, wedle tego kanonu, to do kiedy?
Kolędować można do 2 lutego. To jest święto Matki Boskiej Gromnicznej. Do tego czasu można śpiewać kolędy. Wcześniej oczywiście kończy się okres Bożego Narodzenia, już na niedzieli Chrztu Pańskiego, ale kolędy można wykonywać dalej. Można je śpiewać.
Pani Ewa, witam jeszcze raz serdecznie. Dobry wieczór.
Witam serdecznie. Pan tak ładnie powiedział, do kiedy. Mhm. Ja może powiem, od kiedy. Co możemy w ogóle o kolędach powiedzieć?
To niby wiemy wszystko.
Niby wszystko wiemy, ale może
bardziej
tak
śpiewamy niż
przypomnienia.
Wiemy. Właśnie, bardziej
bo to się sprawa wywodzi z Rzymu. Mhm. Każdy nowy miesiąc zaczynał się kolędą. Ten wyraz pochodzi właśnie ze starożytnego Rzymu. Potem przechodziło to przez wszystkie kraje Europy. Na polskich dworach królewskich kolędowanie było niezwykle popularne. Mamy te kolędy, które już wtedy śpiewano. Taka kolęda jak w żłobie leży. To są właśnie kolędy grywane na polskich dworach. I może króciusieńko bym tylko powiedziała, co to jest kolęda, bo to nie jest msza. Kolęda to jest opowieść. To jest opowieść o tym, co się wydarzyło. Bo spójrzmy na wszystkie teksty. No, przybierzeli do Betlejem, pasterze, co się dzieje, jest jakaś akcja, później wchodzą królowie, wchodzą inne postaci. To się wszystko opowiada. To jest epicka opowieść o tym, co się właśnie w Betlejem wydarzyło. I taka właśnie sprawa tego kolędowania, później bardzo rozbudowana, potem wchodziły w to różne chóry anielskie, wchodziły szopki, wchodzili inni kolędnicy, ale wszyscy razem tworzyli ten taki wspaniały nastrój opowieści o tym niezwykłym, wspaniałym, jedynym i takim niezwykle wzniosłym wydarzeniu. I na tym polega kolęda. My mamy w najbardziej popularnych podręcznikach kolęd czy zestawach 15-20 kolęd. To jest coś naprawdę pięknego, z tym, że u nas to się ten nurt plebejski raczej bardzo przejawia. To jest ta szopa, No to jest normalna szopa na wsi. My to utożsamiamy ze śniegiem, z Wigilią, z pięknym wnętrzem takiej polskiej, prawdziwej chaty, chociaż jak powiedziałam, i na dworach królewskich też ten, że tak powiem, ten zwyczaj był bardzo popularny i kontynuowany. To tyle tytułem wstępu, a teraz po prostu radujmy się, grajmy te kolędy, żeby właśnie było tak pięknie.
Dzisiaj spadł śnieg na ziemi lubuskiej, zresztą nie tylko, tak, prawda? Od razu ten nastrój, ta atmosfera taka się...
To czego nam zabrakło? To czego nam zabrakło na święta, które tak jak bezpowrotnie, znaczy bezpowrotnie, tak szybko nam minęły. No dzisiaj mamy taki właśnie klimat, tak, dzisiaj tak, dzień
nastrojowy.
I ten śnieg spadł chyba jakby chciał
jakby
to...
dla nas.
Jakby dla nas.
Żebyśmy sobie tu wspólnie kolędowali.
Żeby nam się dzisiaj lepiej kolędowało. No
zapraszamy Państwa również, jak nasi muzycy tak cudownie grają, żebyście sobie tam śpiewali, tylko że ze znawstwem kolęd to chyba jest różnie, czy znajomością zwrotek może tak. Zdaje się, że my tak najlepiej to pierwszą znamy. Pan Adam tak może coś więcej powiedzieć chyba na ten temat, jak to jest, panie Adamie?
Sądzę, że tak. Najbardziej znane są, tak jak pani powiedziała, pierwsze zwrotki, czasem drugie. Już z trzecią i czwartą jest gorzej.
Prawie.
Tak, najbardziej... Największy problem jest w tym właśnie, że jeżeli znamy drugą zwrotkę, to często druga zwrotka ciąży tekstowo i...
Dokładnie. Tak jest.
Myślą do następnej zwrotki, przez to, że nie znamy trzeciej, czy nie śpiewamy trzecią, myśl kończy się gdzieś w zawieszeniu, jest niedopowiedziana, co uważam jest dużym błędem.
No właśnie, tak jak pani Ewa powiedziała i wiemy już, prawda, że to jest pewna opowieść.
Tak.
I taka niedokończona, w pół słowa urwana.
Troszeczkę bez sensu, tak.
No to tak jak z tekstem. Tekst nie może być urwany. To jest cała opowieść, która ma początek, jakieś rozwinięcie i zakończenie, jak w każdym opowiadaniu, prawda? Tak samo w kolędzie. Ale teraz już w kościołach śpiewamy i trzy zwrotki, i są wyświetlane teksty, także to jest bardzo pomagające, bo wtedy nie ma problemu z tekstem, prawda? I można śpiewać.
Duże ułatwienie. No dobrze, to radujmy się, słuchajmy. Jakiej zaraz kolędy posłuchamy? malusiki, malusiki. Hania, od kiedy grasz na skrzypcach?
Od 5 lat.
5 lat już grasz,
tak? Tak, gram od 5 lat. Jestem w 5 klasie w szkole muzycznej. Gram od 5 lat, jak już mówiłam.
A często z tatą grasz?
Jeżeli zdarzają się takie okazje, to gram z tatą, ale no, to nie zdarza się dość często.
A lubisz z tatą grać?
I to bardzo.
Tak? O, to musi być pięknie u was podczas świąt, tak, chyba, że, prawda? Bo pan jest... Jakub dzisiaj na skrzypcach gra i Hania na skrzypcach.
Hania też na skrzypcach.
A pan Adam, proszę swój instrument przedstawić.
Ja w tym momencie...
W tym momencie,
w tym momencie gram
w tym momencie
na organach, a na co dzień zawodowo jestem fagocistą filharmonii, więc gram na fagocie i kontrafagocie.
Tak, panie Jakubie, proszę bardzo, przerwę.
Tu a propos Hani, bo Hania podjęła edukację zawodową, tak jak sama mówi, 5 lat temu. Jest u pana...
To miałaś ile lat? 11, 5?
Miałam wtedy 7 lat. 7. Wtedy zaczęłam grać.
Mhm. Zaczęła grać z taką pasją. Jak patrzę na Hanię, to jest nie tylko moje odbicie lustrzane, ale też dźwiękowo, jak patrzę, jej drogę jest bardzo, jej droga podobna do mojej drogi muzycznej. Dużo. Hania jest też laureatką wielu konkursów. Na razie na, że tak powiem, arenie makroregionalnej, bo i w Gorzowie, jak była w 1 klasie, zdobyła 2 miejsce.
Tak.
Powiedz, Haniu, w Żaganiu.
W Żaganiu zdobyłam też 2 miejsce, a tutaj w Zielonej Górze zdobyłam tylko 3.
Tylko trzecie. Aż trzecie. No to już można by temat mnożyć, jak to nasza droga muzyczna.
A to, czyli stawiasz sobie poprzeczkę coraz wyżej, tak?
Tak.
Do kogo chcesz równać? Czy iść swoją indywidualną drogą?
Ja chcę iść własną drogą, nie chcę mieć żadnych... Ja chcę być oryginalną osobą, nie chcę mieć nikogo, tak jakby powiedzieć. Nie chcę brać przykładu z oryginału, chcę zrobić coś własnego, oryginalnego.
Pięknie.
Świetnie. A już masz jakiś taki pomysł? Czy to się tak wszystko, wiesz, dopiero układa w twojej głowie?
Na razie wszystko się dopiero układa.
Czyli nie chcesz taty naśladować?
Nie, ale jeżeli 2 dźwięki nagle będą razem grać, to na pewno to wyjdzie coś znowu oryginalnego. Oryginalność jest bardzo ważna w grze na instrumencie.
Co pan Jakub na to?
No cóż... Cieszą mnie słowa Hani, bo to jest, obserwuję ją i cały czas jakby tutaj jej wrażliwość, jej drogę, jej poszukiwanie, bo też to jest wkracza w wiek swojej drogi, poszukiwania własnej wizerunku czy tożsamości, tak samo, no tu jest w tym, no...
Wyrażenia siebie chyba w tej muzyce, prawda?
Problemy dla młodej, bym tam powiedział, adeptki sztuki, no to ćwiczenie tutaj, pokonywanie wszystkich tych szlifów na początku na skrzypcach, to jest wiadomo, że to jest bardzo trudny instrument i tutaj rola rodziców, żebyśmy tutaj Hanie motywowali, wspierali, wiadomo, czasami się nie chce poćwiczyć, a tutaj egzamin, a tu jest audycja, a czasami trzeba no, zagrać kolędy.
A Haniu, a dlaczego podjęłaś naukę właśnie gry na skrzypcach?
Ponieważ według mnie to jest bardzo piękny instrument, pięknie brzmi, pięknie można na nim grać. Oczywiście są w nim wyzwania, ale wyzwania bardzo lubię.
Ale czy to, że na przykład słyszałaś, jak tata grał w domu, czy nie wiem, pewnie na koncerty też chodziłaś, to miało jakiś wpływ na podjęcie twojej decyzji?
Tak, miało, bo na początku chciałam grać tak jak tata, ale teraz, gdy gram, chcę, jak już wcześniej mówiłam, stworzyć coś oryginalnego.
Hania poszukuje, bo też ostatnio na przykład była taka sytuacja, że miałem audycję muzyczną przeprowadzić, tutaj pani Agata Miedzińska zażyczyła sobie przeprowadzenia audycji muzycznej, żebym przeprowadził dzieciaki w godzinę przez wszystkie...
Zielonogórskie Ośrodek Kultury, tak?
W ZOP, tak, żebym przez godzinę przeprowadził dzieciaki przez całą historię muzyki od zarania, czyli praktycznie od, nie wiem, muzyki średniowiecza do współczesności. No ale też wiadomo, percepcja młodzieży, jeżeli no zacznę grać z dzieciakom, nie wiem, Bacha i pół godziny na Bachu, no nie utrzymam, że tak powiem, spokoju młodego odbiorcy. I tutaj...
Znudzą się po prostu młodzi ludzie.
I trzeba było wymyśleć dla dzieciaków na jakąś nagrodę. Wytrzymaliście Bacha, wytrzymaliście cały klasycyzm, muzykę, romantyzm. I co współczesnego? I pamiętam, zadałem pytanie, Hania, a co możemy zagrać takiego fajnego? Co jest teraz na topie? I ty powiedziałeś, jaką możemy z gierki...
Żeby z gry Undertale, stworzoną przez Tobiego Foxa...
Taki motyw był.
Megalowanie.
Mhm. I proszę mi wiedzieć, jak dzieciaki to usłyszały, no to faktycznie było to jakby uwieńczenie tego koncertu, bo no... To jest cały proces wychowawczy, tak? Nie, słuchacza, no od najmłodszych lat musimy tutaj, Adaś też przecież wielokrotnie razem uczestniczymy w koncertach czy szkolnych, czy też razem wykonujemy różne formy muzyczne. Słuchacza młodego melomana, czy w ogóle trzeba wychować. Musimy to czynić, a czasami no...
Kto ma to czynić? Edukować?
No my. My, nauczyciele, też jakby w korelacji z nauczycielami szkół oświatowych, też myślę sobie, że potrzeba jest głębszych korelacji jakby programów z zakresu tutaj przedmiotów muzyka czy sztuka i...
Ale to chyba właśnie myślę, że słuchając takiej, nie wiem co, młoda osoba tutaj powiedziała, słuchając tej muzyki na żywo, uczestnicząc w tym, bo taka, nie wiem, forma wykładu, prawda? To takiej lekcji to być może nie trafia, czyli takie umuzykalniające lekcje są jak najbardziej.
Pani Bogusiu,
trafne.
To Adaś jeszcze może potwierdzić, jak graliśmy maturzystom w Niemczech, maturzyści graliśmy bodajże, czy w Eisenhüttenstadt, oni na maturze, czyli ta średnia szkoła muzyczna, oni na maturze, ale w oświatowej szkole niemieckiej śpiewali bodajże Mesjasza albo coś, jakieś dzieło churalne wykonywali, prawda? I my jako Orkiestra Filharmonii akompaniowaliśmy. To jeżeli młody człowiek na tym umuzykalnianiu śpiewa klasyczne dzieło Händla jako zaliczenie, bym powiedział, egzaminu ze sztuki, tak, czy z muzyki na poczet szkoły średniej muzycznej, średniej, przepraszam, oświatowej. Czyli jeżeli tak jest, tak bym powiedział, jest dobrany program nauczania w takiej korelacji.
Tak prowadzony.
Kontaktu już ze sztuką, jakby inicjowanie tych relacji, interakcji przeróżnych od początku, no to mamy potem, zazdrościmy społeczeństwu niemieckiemu, że oni przychodzą, a na tą symfonię czekają, czy będzie na przykład symfonia alpejska, albo oni od początku tym żyją.
A teraz mi się przypomniał ten koncert noworoczny z Wiednia. Nie wiem, czy państwo oglądali.
Oglądaliśmy. No, to wiadomo, są wyborni muzycy, którzy no pięknie delektują się dźwiękiem i tutaj no...
Cudownie, sami już najwybitniejsi, prawda?
Najwybitniejsi, tak, mają.
Ale też mają właśnie w tym wszystkim no, dużo zabawy. Mimo, że to jest muzyka bardzo, jak to określamy, poważna, tak, prawda? Nawet sam pan dyrygent show robił,
no,
prawda?
No tak, doskonale sobie wiemy, że w obecnych czasach...
Czy to jest właśnie, jak się do tego, jak się na to zapatrujecie?
Nawet jak czy z Adamem, czy z muzykami rozmawiamy, wielokrotnie mamy dylematy, czy te kształcenie, czy uciekać w stronę show.
No
w
właśnie.
Zasadzie nasz kolega Edward Pieniutek jakiś powiedział, Kuba, musi być message. Ma być przekaz, tak? Z każdego dzieła musi być jakiś przekaz, coś, jakaś myśl, która gdzieś tam nas zainspiruje, coś przekaże, bo można, no, nie wiem, możemy pójść na koncert, nie wiem, zespołu, no nie wiem, Czerwone Gitary. I gdzieś myślę, że nasze myśli są, tak jak ostatnio nawet, z kimś ostatnio siedziałem, rozmawiałem, patrzę, leci utwór Lady Punk. Mówię, czemu ten utwór jest mi taki bliski? Leci, no tak, no przecież jak Lady Punk...
Panie Adamie, głośno.
To jak Lady Punk, to mówię, przecież to była moja młodość. Ja miałem 8 lat, jak te wszystkie hiciory tego zespołu wchodziły, chociaż mama tu kazała ćwiczyć na skrzypcach. Ja to zawsze, no gdzieś tam zawsze, że tak powiem, pod prąd. Hania zresztą też pewne rzeczy robi pod włos, ale to jakby radosne moje odbicie, więc tutaj no... nie mogę się denerwować, bo ja miałem taką samą drogę. I...
Myślę, że to emocje też, prawda?
Emocje, tak. Muzyka generuje emocje. Adaś na przykład wpadł na genialny pomysł. Na przykładzie, możemy to nawet zademonstrować, na przykładzie kanonu Pachelbela. Zagraj, Adaś, może, bo ja nawet... Na tym... Utwór, który, no, geneza najprostszej historii muzyki. Podstawa. D-dur, A-dur, H-mol, Fis-mol, G-dur, D-dur. G-dur, A-dur. Można powiedzieć, no dobra, no, disco polo ma 4 funkcje, tutaj jest troszeczkę 8. Ale to jest 8 genialnych funkcji, do których można by zacząć opowieść o historii muzyki, tak? Potem gdzieś opowiadając mówię, że grała wiolonczela, która grała tylko samą lewą rękę, ale żeby tej wiolonczeli było nudno, no to...
Skrzypce?
Muzyka sobie gra, ale my poszliśmy troszeczkę dalej w naszych dowcipach muzycznych. To co mówi pani, że muzycy z Wiednia robią, że oni się delektują muzyką, ale gdzieś w muzyce musi być jakiś żart.
Ale bawią się, delektują i bawią się.
Też się zaraz zabawimy.
Forma zabawy właśnie.
Można na przykład Armstronga, Louisa. Bez nie obrażając pana Pachelbela, daje nam jakby możliwość spojrzenia daleko wstecz, ale też na tej bazie, przez naszą już wyobraźnię, przez doświadczenia historii muzyki możemy budować. O, proszę bardzo, możemy na zasadzie tego dowcipu takie coś zbudować. W zasadzie, kto od kogo ukradł? Czy pan Beethoven od pana Pachelbela, czy pan Pachelbel, no nie mógł od pana Beethovena.
Nie.
A nawet z tego, na tego riffu, co mówiąc potocznie, muzycy rozrywkowi mówią, że to jest riff, z tego można by przejść łagodnie w kolędę.
Proszę bardzo.
Jeszcze troszkę Pachelbele. Takie rzeczy, żeby było już, nie chcąc się chwalić, ale...
To ale to trzeba jeszcze talent mieć, panie Jakubie.
No, pani Bogusiu, ale też myślę, że to jest też element jakby kształcenia. To, co często tutaj może apeluję do państwa pedagogów, którzy uczą kształcenia słuchu, audycji muzycznych, wszystkich tutaj przedmiotów teoretycznych, ale też jakby przygotowując młodego adepta do odbioru sztuki, żeby uruchamiać wyobraźnię muzyczną. No, to jest potrzebne.
Jak się uruchamia wyobraźnię muzyczną?
Poprzez robienie błędów. Mhm. Najpierw trzeba zagrać. Nie wszystko, nie jesteśmy genialni. Gramy różne rzeczy. Tutaj też nie wszystkie funkcje pasowały. Ja też nie wszystkie dźwięki może idealnie czysto zagrałem. Ale najpierw przez zauważenie błędu idziemy dalej. Tak? Jest rozwój. Mhm. Ale miało być o kolędach, pani Bogusiu.
No właśnie. A dobrze. Dojdziemy jeszcze do... Tak, proszę pani Ewa.
Ja chciałam powiedzieć właśnie o tym, co państwo tu mówicie.
Proszę do mikrofonu. Mhm.
jak szalenie ważny jest ten pierwszy moment młodego człowieka, który wchodzi w ten świat w ogóle sztuki, bo mówmy tym również szerzej. Przecież trzeba początkowo, to takie sławne powiedzenie, patrzy i nie widzi, słucha i nie słyszy. Tego trzeba się jak gdyby nauczyć, posmakować, a jaki sposób? Przez ewentualną ciągłą jak gdyby
uczestnictwo.
Brakuje mi słowa, działalność w tym kierunku słuchania, bo jeżeli ktoś na przykład bardzo zdolny, bardzo muzycznie uzdolniony, a kompletnie pozbawiony możliwości jak gdyby takiego wejścia w ten świat, taki zaczarowany dla niego, no to nigdy nie będzie tym kimś, prawda, ty Janko muzykant, czy tam jakiś geniusz, a reszta nie, a może ta reszta też by była bardzo istotnym odbiorcą, czyli od najmłodszych lat trzeba po prostu z tą sztuką ogólnie pojętą
obcować,
prawda? Trzeba się nauczyć koloru, trzeba się nauczyć, już kończę, muzyki, trzeba się nauczyć tonu, trzeba się nauczyć na przykład smaku. To nie jest tak, że od razu wszyscy wszystko wiemy, wszyscy wszystko rozumiemy, wszystko, wszystko lubimy. Nie, to jest proces, który w nas powinien być kształtowany i przez starsze pokolenie nam, że tak powiem, umożliwiany.
Kształtowany, kształtowany, ale ja myślę, że trzeba też czuć to, co się
oczywiście, to jest...
Prawda?
To
Ania.
Jest...
Tak.
Tak. Ania,
Ania się zgadza. Proszę Państwa, to jest to zawsze magiczne albo czasami niewdzięczny temat, bo to mówimy o talencie. Ja sobie jakoś to tak tłumaczę, że talent jakby składa się z części składowych. Ktoś ma słuch muzyczny, czy relatywny, czy absolutny, ale też są cechy jakby przypisane do tego talentu, tak? Stres na scenie, odporność psychiczna, pamięć muzyczna, preferencje, czy predyspozycje do techniczne. Czy fagocista, czy osoba dęta, no też musi mieć zdolności do grania na instrumencie, predyspozycje. Oprócz talentu, ale też myślę, że te składowe. Szczęście, pracowitość.
Ale właśnie, no, jak to jest? Na przykład dwóch utalentowanych skrzypków, powiedzmy, tak? Na takim przykładzie gra. I tak, jednego jakoś czujemy, a drugiego nie.
Nie wiem, to już jest pojęcie no, głębsze. Iskra Boża, to jest naprawdę. Ja ostatnio dużo myślę na ten temat, jak to jest, że teraz w zasadzie muzycznie, nawet tutaj powiem o takim przykładzie. Komercyjnie wykonywałem na przykład kolędy z Anną Wyszkoni. Rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. No i jeździło się i czasami tak patrzę na ten aspekt takiego jakby powtórne gdzieś tam zetknięcie z tym show biznesem. Jakie parametry generują to, że jakiś utwór się sprzedaje? No bo teraz my mówimy, co odczuwamy, ale jakie jest odczuwanie większości i percepcja większości społeczeństwa, które odbiera sztukę? No zastanówmy się, jak to jest w pewien sposób lansowane, tak? Może nie wszyscy mają o tym pojęcie, ale warunkuje to, nie wiem, dobra prezentacja medialna. Czy dobrze puszczają ten utwór w radio? Potem na koncercie kolory dobrane, ubrania. Jak to wszystko wygląda?
Ach, ja
i gdzie jest ten dźwięk na końcu? Gdzie jest nasz ten zachwyt sztuką? Czy zachwycenie się, rozpłakanie się nad dziełem? Ja mówię, jak to jest? Do czego zmierzamy? Czy to jest... Ostatnio nawet z Adasiem bardzo delektowaliśmy się. Leszek Możdżer napisał utwory, płytę z barokowczykami, Holland Barok nagrał tą płytę. Słucham tej płyty namiętnie, bo obniżył strój z normalnego stroju tradycyjnego 440 na 432. I te dźwięki współbrzmiące zaczęły jakby niżej brzmieć, ale też te napięcie tych dźwięków jakby opadło. Coś jest na rzeczy.
Ja może tak nie każdy wie, co to znaczy obniżyć co? Strój?
Obniżyć strój, w stroju barokowym. Adasiu, zagraj 440 stroju. Kanon Pachelbel w stroju 440, czyli naszym takim stroju dopuszczonym, jakby unormalizowanym. A teraz obniżymy ten strój do stroju 432. Te dźwięki współbrzmiące są jakby mniej ponad... jakby za nisko brzmiały, ale też jakbyśmy dłużej tego posłuchali, jakby tak pani położyła się w słuchawkach i byśmy tak posłuchali tego pół godziny, to ja miałem takie doświadczenie, że jechałem autostradą, jechałem szybko Ale słuchając tego Możdżera na słuchawkach, bo akurat mi się radio zepsuło, zacząłem jakby wolniej jechać autem. Jakby serce zaczęło wolniej bić. Coś jest na rzeczy. My gramy wiele rozpraw tutaj pewnie jest traktowany, że ten strój jest za wysoki, co gramy teraz. Kiedyś tak grali. Wolniej żyli, wolniej jakby może przeżywali tempo, życie też. I to wszystko, my teraz wszystko szybko robimy.
No właśnie, mam takie wrażenie, że bardzo często jest przerost formy nad treścią. O jakiej by tu sztuce nie wspominać, prawda? Ale dobrze, to może innym razem o tym. A teraz poproszę o kolejną kolędę, bo już 20:36, drodzy Państwo. Chcę powiedzieć, że szkoda, że Państwo nie widzą, tylko słyszą, ale zdaje się, że będzie można Was zobaczyć, bo pan Grzegorz Smolarski, który też współpracuje z Ewą Lukas-Janowską, filmuje, tak? Bardzo pracowicie. Witamy Cię, Grzegorzu. Będzie można zobaczyć gdzieś potem to?
No staramy się. Tak? Staramy się robić różne rzeczy, żeby było jak najpełniej. A ja tutaj tylko króciutko jako taki słuchacz, nie fachowiec, powiem, że cudowna jest taka właśnie sprawa pewnego wzbogacenia melodii, to co właśnie Jakub robi, bo on to właśnie jak gdyby ubogaca tą główną linię, prawda? I to przez to jest takie pełne, takie właśnie jakieś bardzo jeszcze powiedziałabym, no może takie nawet cieplejsze, takie bardziej miłe, takie sympatyczne, jeśli chodzi o to odbiór słuchacza po prostu.
Z pewnością. A słuchajcie Państwo, czy chodzą jeszcze kolędnicy? Jak to jest z tymi kolędnikami?
Nie chodzą. Pewnie z rejonu, z których pochodzi Adam. Adam pochodzi z Bielska-Białej.
Panie Adamie, no właśnie. Jak to tam bywało?
Tak, sądzę, że nadal na Podgór Beskidziu, czyli
Święty Szczepan, prawda?
Kolędnicy na pewno są... Zwyczaj jest kultywowany. Tak. Żywiecczyzna, Śląsk-Cieszyński i tamte okolice, górale wszelkiej maści, żywieccy...
Cieszyńscy, nie? Bo to się Beskid Żywiecki, Beskid Cieszyński, oni się dzielą.
A jaka właściwie jest idea tego kolędowania?
Ja sobie tylko przypominam, że jest taka kolęda Święty Szczepan... Jest, melodii pamiętam, słów nie pamiętam, no też. I że na Świętego Szczepana się kolęduje, chodzą od mieszkania i tam dostają, nie wiem, czy chyba, żebym
jakieś
dobrze powiedział,
jadło.
Zapusty czy nie, ale czy to...
Nie, to już nie.
Zapusty,
czyli
nie.
To w drugi dzień świąt chodzą, tak? Mhm.
Tak, w Szczepana jest kolędnicy. Tradycja na pewno na Żywiecczyźnie. Osobiście nawet uczestniczyłem w czymś takim, bo miałem na swojej drodze życiowej współpracę z góralami. Nagrałem płytę folkową i właśnie tam w kapeli ludowej grałem. Więc graliśmy w Świętego Szczepana, powiem nawet, no, dosyć intratne to było, bo górale naprawdę hojnie
obdarowują.
Obdarowali tymi dudkami kolędników, że to ten...
No, jeśli to jest profesjonalnie przygotowane, to ja myślę, że...
Ale to jest jeszcze cały też spektakl, prawda?
No właśnie, dlatego...
Bo przecież jeżeli idą tacy kolędnicy, idzie kolędnik z gwiazdą, idzie śmierć, idzie Herod, to też jest takim ludowym, takim właśnie tym nastroju cała opowieść, co to się będzie działo. I zawsze morał jest pozytywny, zawsze Herod musi przegrać, bo jest zły, idź Herodzie, boś ty brzydki. Wielki, mówią kolędnicy, prawda? Także to też jest, ma bardzo, bardzo nośny charakter, takie właśnie kolędowanie.
Tak, tylko to musi być przygotowane.
No to są, prawda? Oczywiście, że tak. To są całe spektakle.
Bo miałam też szczęście, chóry, nieszczęście trafić
na... i tak dalej. No właśnie w tym Starym Kisielinie, gdzieśmy byli na pasterce, tam przecież weszli do kościoła kolędnicy. Byli przecież.
Tam byli.
Byli, prawda? Już w tej całej uroczystości, w tej mszy i później przy śpiewaniu kolęd też byli. I tam naprawdę pięknie śpiewali wszyscy uczestnicy pasterki, tak. Po prostu.
No ale właśnie tak,
naprawdę pięknie.
Tak jak mówię, że to powinno być jednak przygotowane i od strony tekstowej, od strony strojów, bo zdarzyło mi się, tak jak mówię, szczęście czy nieszczęście, widzieć takich kolędników, którzy nie przypominali kolędników, ale co łaska tylko dzwonili, prawda, od drzwi do drzwi.
I... To jest zatracenie istoty tradycji, tak nie to, może to, być.
Tak. To w ogóle nie powinno
tego nie będziemy to jest, stosowali.
Ale to państwo o słusznej rzeczy mówią, bo to jest jakby to zaszczepienie tego etosu śpiewania. Tak. My zazdrościmy, Włosi są rozśpiewani, ale coraz mniej jesteśmy rozśpiewani. Coraz za dużo w tych smartfonach grzebiemy, a za mało śpiewamy, żeby się spotkać. Mój kolega, muzyk, znakomity basista, Paweł Słoniowski, wiem, że jeździ gdzieś z kolegami i śpiewają pieśni
patriotyczne. Nasz Paweł Słoniowski?
Tak.
Radiowy?
Tak.
Paweł?
Tak.
No proszę.
Wiem, że jeździ z kolegami, śpiewają pieśni patriotyczne. Zgrupowanie, nawet to jest z naszym sławetnym dyrygentem Bartkiem Stankowiakiem rozmawiano, ten, że gdzieś pojechali i śpiewali. No, nie ma chyba nic lepszego, bo możemy, oczywiście, możemy się delektować muzyką amerykańską i to jest w ogóle ostatnio chyba na czasie taki temat, że w zasadzie, no, bodajże z tobą, Adasiu, nawet dzisiaj rozmawiałem na ten temat. Nie, to z dyrygentem. Naszym gościnnym przyjechał do nas dyrygent Maciej Tarnawski i rozmawialiśmy właśnie, że no fajnie, w radia, w muzyce wszystko grają amerykańską muzykę, no jest lepsza, no ale no, tutaj też są rodzinni artyści, którzy jeżeli ich utwory nie są grane, no to oni no co, no przymierają głodem, no taka prawda.
Wspaniali rodzinni artyści.
Wspaniali rodzinni artyści, rodzinni.
Doceniajmy
ich, bo żeby nie było jak z panem Mozartem, który dopiero po śmierci. Zostaje jego dzieła docenione. W zasadzie, no, czy tak musi być wszędzie? Czy to jest jakby taki obiektywny, dobry wymiar tego, nie wiem, no, sztuki? Ale, czy tak powinno być?
Ale dlaczego pan powiedział, panie Jakubie, że taka najwspanialsza muzyka amerykańska, no, polska też jest wspaniała?
Tak, ale my nie doceniamy. My wolimy, no, oczywiście...
Ale ja myślę, że już nie do końca, tak, że chyba...
Mówi pani, no, to się cieszę, bo to właśnie tak... Z drugiej strony, no... A tutaj zrobił na przykład przefajne opracowania muzyki Disneya. Zrobił, no, samą jakby wytwórnię Disneya zrobiliśmy dla dzieciaków, w koncerty dwa zagraliśmy bardzo fajnie. I chylę czoła, bo tutaj też przemógł cały chłopak, pracował 8 miesięcy, żeby to zrobić i pisał te aranże, wakacje.
No i gdzie można usłyszeć, panie Adamie?
Można było je usłyszeć na koncertach, które graliśmy w grudniu dla dzieci. To były koncerty szkolne, mikołajkowe koncerty, tak. A będzie można jeszcze to usłyszeć w maju. Będzie jakby druga tura tych koncertów, tak mówiąc brzydko. Tak, ogólnodostępny koncert będzie...
Ale gdzie te koncerty będą?
W
Filharmonii Zielonej. No to może już warto zaprosić państwa. Tak. Maj.
13 maja, niedziela o 15 na godzinę.
Tak, jak najbardziej. Pan Adam Męczywór.
Tak. Ale jest. To, co zrobił Adaś, właśnie wracając do poprzedniej myśli, ja sobie myślę, a dlaczego, wiadomo, no, muzyka, no, znamy, uwielbiamy bajki Frozen, czy tutaj wszystkie stare kreskówki disneyowskie. A jakby tak zrobić nasze bajki? Bolka i Lolka, Reksia. A jakbyśmy zrobili na przykład Akademię Pana Kleksa?
No właśnie.
Możemy się zachwycać Harry Potterem, ale mamy Akademię Pana Kleksa.
No to do dzieła.
Do dzieła, nie?
Do roboty.
I przyspaniała tutaj rola Piotra Franceskiego, muzyka Korzyńskiego.
Przepiękna.
Który no, prekursorem tutaj był wszystkich tych systemów elektronicznych MIDI, które teraz wszystko to importowali w tym w latach 80. za komuny, żeby to tu funkcjonowało. Te wszystkie efekty, jak się ogląda, te pierwsze próby tych wszystkich nowinek technicznych, muzycznych, które teraz, no, bazujemy na systemie, każdy praktycznie instrument elektroniczny na tym systemie bazuje i ja też na tym, dzięki temu systemowi mogę komponować i usłyszeć swoje kompozycje, jak komponuję i na przykład wysłać Adamowi, żeby sprawdził, czy tam wszystko się zgadza. Bo też na przykład Symfonia Niepodległości czy Psalm 150, który popełniłem, no to Adam sprawdzał minuty pod względem tutaj błędów jakichś edytorskich, ale też tutaj instrumentacyjnych, czy instrumenty dęte nie są źle zinstrumentowane, poprawiał jakieś, także tutaj no jestem wdzięczny niesamowicie, bo też jakby mieć takiego drucha i kolegę w pomocy, że nie jestem sam, tylko jeszcze jest ktoś, kto też robi podobne rzeczy i zaczyna, także jest to
rozumie
jakby,
to dokładnie,
i rozumie tak. Dokładnie, też siedzi godzinami, po nocach siedzi, pisze te nuty, więc to jakby dodaje człowiekowi otuchy, że
wspaniale. A Hania, ty myślisz o tym, żeby też może coś swojego, coś komponować kiedyś w przyszłości?
Nie wiem, ja w sumie...
Ale jak... są twoje kompozycje w domu.
No tak,
szkic,
ale...
Szkic, który ja zrobiłem
pierwszy.
Ale to
są takie stare, jak byłam bardzo malutka.
Stare, 11-latka to mówi.
Jak miałam 6 lat, to... No, dość stare są. I jeszcze nie wiedziałam, co jaka nuta oznacza. Teraz
ale czułaś to, ale tak chciałaś.
Tak, czułam, lubiłam, ale no teraz no, nie mam za dużo czasu, żeby komponować, bo mam dwie szkoły, wiele mam rzeczy do załatwienia.
To masz dużo pracy, Haniu.
Bardzo. Ale daję radę.
Dajesz radę? Masz czas na takie jeszcze jakieś... Nie wiem, co to 11-latki teraz poza szkołą.
Pasję, i pasję plastyczną, bardzo ładnie rysuje. To nie wiem, to chyba zdolności po dziadku. Także to jest kolejna jej pasja.
A masz czas na spotkania z koleżankami?
Ja z koleżankami, szczerze mówiąc, się nie spotykam, więcej z chłopakami.
Ach. No tak.
Można powiedzieć, że jest to chłopczycą.
Wiem.
Chłopczyca taka, tak. No dobrze, to zagrajcie teraz jeszcze jedną kolędę, bo 20:48 już na zegarze. Co to będzie za kolęda?
Bóg się rodzi.
O, tak.
Polonez polski.
Bardzo się raduję. To naprawdę ogromna przyjemność dla mnie być tutaj wśród was, drodzy państwo, i słuchać tych przepięknych kolęd.
Ja chciałam powiedzieć, słuchając tego, coś też szalenie ważne, czyli świadomość, prawda? Trzeba wiedzieć, trzeba słuchać, trzeba być jak najbardziej. Mówimy o polskich kolędach, proszę bardzo. Przecież to są wspaniałe rzeczy. To są właściwie takie perełki, to są małe dzieła sztuki, taki polonez, no to przecież jakoś każdego Polaka no, porywa, prawda? To jest wspaniałe, czy Mazur, czy Kujawiak, bo tamte wszystkie melodie się jak gdyby przenikają, przeplatają. I to jest nasze, to jest polskie. I powinniśmy to kontynuować. Ja jestem za tym bardzo.
No. Cóż dodać? Nic dodać, nic ująć.
Bo 20:50 to ja jeszcze raz przypomnę. Ewa Lukasjanowska, historyk sztuki, jest w studiu. To może jakieś życzenia noworoczne dla naszych słuchaczy? Zaskoczenie.
Takie banalne życzenia.
Proszę, że mikrofon.
Że zdrowia, że pomyślności, że wszystkiego. A może wrażliwości, a może bardziej byśmy się troszeczkę tak tak chociaż na chwileczkę zatrzymali w tym takim naszym szaleńczym biegu, prawda? Żebyśmy chociaż posłuchali to, co powiedziała bardzo pięknie Hania. Ona coś tam starała się komponować, nie znała jeszcze wtedy nut. Nieważne, ale coś w niej było, coś tkwiło, co może później zaowocować, ale to trzeba podtrzymać, to trzeba jakoś chcieć, żeby dalej po prostu działać, czyli wrażliwości.
Dusza gra. Jakub Kotowski, skrzypek, koncert, mistrz Filharmonii Zielonogórskiej, instrumentalista, kompozytor, aranżer, tata Hani. Panie Jakubie, życzenia.
Cóż, na pewno zdrowia, myślę, takiego spokoju, to co powiedziała Ewa. Takiego, życzę Państwu takiego spokoju, spokoju przeżywania życia, bo sam się na tym łapię, że też pędzę i te dźwięki gdzieś powstają, to wszystko szybko, ale tak chciałbym się troszkę nad tymi dźwiękami zatrzymać. Potem wszystko chcemy grać szybciej. Chcemy przyspieszać, a może wolniej grać. Może ten strój 432 jest niezbędny dla nas. Myślę, że też w życiu, nie? To jest jakiś, myślę, że ten strój kompatybilny z biciem serca, żeby ono trochę wolniej biło, bo jak tak szybko to serce będzie nam biło, no to szybciej się zużyjemy. Więc na pewno zdrowia i takiego delektacji muzyką i sztuką.
Hania, uczennica Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w klasie skrzypiec profesora Krzysztofa Kowalika. Haniu, życzenia od ciebie dla słuchaczy Radia Zachód.
Drodzy słuchacze, ja wam bardzo, ponieważ jest teraz nowy rok, no to życzę wam szczęśliwego nowego roku, żebyście mogli spełnić swoje marzenia, których nie spełniliście w 2018 roku. Żeby wam się udało dużo rzeczy. Życzę wam tego.
No dobrze, to ja tobie też życzę, żeby się twoje marzenia spełniły. A masz takie marzenia? Nie musisz zdradzać, ale masz? Jedno, dwa? Więcej?
No mam różne marzenia.
Warto mieć marzenia. A już ci się jakieś spełniły marzenia?
No tak, na przykład jak byłam... Mogę powiedzieć dość smutną historię, ale jak byłam mała, to poszłam do przedszkola i tam na początku nie miałam za wielu przyjaciół, ale wtedy poznałam bardzo wspaniałe osoby, którymi teraz są świetnymi, które są teraz moimi świetnymi przyjaciółmi, więc bardzo wam dziękuję, te osoby, które to słuchają.
Wzruszające. Wspaniała młoda 11-letnia Hanna Kotowska. Panie Adamie, pan Adam Męczywór, solista, fagocista Filharmonii Zielonogórskiej, organista parafii Miłosierdzia Bożego w Zielonej Górze, także aranżer. Od pana życzenia.
Ja życzę, żebyśmy wszyscy generalnie znaleźli więcej czasu dla swoich najbliższych, żeby, tak jak Kuba powiedział, mniej biegać, mniej szukać, a więcej poświęcić czasu właśnie tym, którzy są najbliżej, rodzinie.
Jak tak słucham tego, co pan mówi, to często tak mówimy, często takie życzenia sobie składamy, a potem pędzimy dalej. Gdzieś usłyszałam taki tekst, że jak się jest młodym, to się o tym nie myśli, ale już w pewnym wieku to jest za późno na pewne sprawy, więc jak się jest młodym, to może warto się, chyba tak jak pan Jakub mówi, zatrzymać. Tak, ale pewny czas nie stoi w miejscu, no.
Zatrzymać wiadomo pewne rzeczy, no. Pewne utwory są szybkie. Czasami trzeba szybkiego Czardasza Montiego albo Skerco Tarantele Wienieskiego zagrać, ale myślę, że takim, no, jak to się mówi, pewien z mądrych wieszczów naszych powiedział, że trzeba gdzieś ten złoty środek znaleźć, żeby to wypośrodkować.
Tak jest, ale czasu dla najbliższych to jest nie... Zawsze trzeba szukać i znaleźć. Jak to też mówią, dla chcącego zawsze nic może znaleźć, prawda? Tak jest. Jeżeli ktoś chce, to zawsze znajdzie ten czas. I ponieważ za 5 minut wbije godzina 21, to ja jeszcze poproszę, żebyśmy się muzycznie pożegnali. Co to będzie za kolęda, która w kolejności... pięknie. A jeszcze Grzegorz Smolarski. Jakie życzenia złożysz słuchaczom Radia Z?
Ja bym złożył takie związane z tą profesją, którą w tej chwili wykonuję, czyli nawiązując do tego, że cały czas dążymy do jakichś nowinek, jakiejś prędkości. Zwróćcie Państwo uwagę, że mamy w tej chwili telewizory, które już mają 4K, 5K, czyli wszystko widzimy szczegółowo, widzimy czubek, mrówki, a zapominamy o tym, jakie mamy piękne krajobrazy. Czyli nie potrafimy patrzeć szeroko, nie potrafimy spowolnić, nie potrafimy zobaczyć, jak może przyroda, czy w ogóle świat wyglądać jako całość. Nie potrafimy stanąć, tylko cały czas szukamy jakiejś drobinki, czegoś, czego na co dzień nie widzieliśmy. I to nas, ta cywilizacja nas zapędza.
Oby nie w kozi róg.
Tak. Życzę, żebyśmy nie zapomnieli, żebyśmy tą nowoczesność wykorzystali do tego, żebyśmy coraz wrócili, żebyśmy mieli taką szansę zobaczyć świat jako całość, a nie jako tam kawałeczek wybrany, który nas interesuje.
To były życzenia od Grzegorza Smolarskiego. Wszyscy właściwie Państwo podkreślają, żeby się tak trochę zatrzymać, prawda? Żeby trochę tak pomyśleć, trochę więcej refleksji mieć, tak? No i przede wszystkim, żeby na koncerty też chodzić.
Tak jest.
Tak.
Gdzie będzie Was można teraz usłyszeć w najbliższej przyszłości?
Jutro gramy koncerty w Sulechowie z Filharmonią Zielonogórską. Dyryguje nami przesympatyczny dyrygent pan Maciej Tarnawski. Będzie to koncert z cyklu koncertów noworocznych, cyklicznych. Co roku gramy w Sulechowie, potem następnego dnia gramy w Nowej Soli.
W przyszłym tygodniu 3 koncerty tutaj w Zielonej Górze. Koncerty noworoczne, piątek, sobota i niedziela.
Na czyli który biletów zapraszacie. Już brak.
Aha. No ale w każdym razie wielu wrażeń wszystkim życzymy, a Państwu jeszcze raz dziękuję.